Hej, witajcie na napisach końcowych. Czas porozmawiać sobie o premierowym, pilotowym odcinku Moon Knighta, na którego pewnie wielu z was czekało, zresztą tak jak my. Była druga drobna przerwa teraz w serialach Marvela, bo zakończyliśmy ten pierwszy etap seriali zapowiedzianych. Jakby było wiadomo, że do Hawkeye'a włącznie to są te seriale, o których się mówiło wcześniej. Zresztą to były też seriale, które kontynuowały historię postaci, które już znamy. Nawet jeśli w przypadku Lokiego było to cofnięcie się, to było kontynuowanie.
To jest pierwszy z czystą kartą.
To jest pierwszy z kompletnie czystą kartą. Pierwszy, który ma debiut tutaj, no bo jasne, można powiedzieć, że Kate Bishop, no ale obok Clinta debiutowała, tak? To nie był jej serial.
Tu mamy... Nie tak do końca na czysto, bo rozmawialiśmy przed nagraniem.
Tak, ale to niech będzie, pogadamy o tym. Ale jest to wprowadzenie. I pogadamy o wszystkich szczegółach ze spoilerami za chwilę. Natomiast na start muszę powiedzieć, że jasne, ten serial może się kompletnie wykoleić w drugim, trzecim odcinku, może spaść na ryj i mieć najgorszy finał w historii, ale na bazie samego pilota to jest najlepszy pilot z seriali tych Disney+. I mam na myśli wszystkie, jakie aktorskie widziałem. Nawet nie aktorskie, bo Captain Carter to też nie był dobry pilot. Więc jakby wszystkie te piloty, które były... Nie wiem, WandaVision też miała świetny pilot, w którym nie wiadomo, o co chodziło, no ale wiadomo, potem była Darcy, potem było strzelanie, potem dziwne rzeczy się działy i finał się wykoleił. Natomiast tutaj też to się może stać, ale gdybym wziął piloty każdego z tych seriali, czy Mandalorianina nawet, czy cokolwiek, co na Disney Plus było, to ten pilot daje na razie najlepsze otwarcie.
Wiesz co, mi się strasznie podobało przede wszystkim to, że za cholerę nie wiem, czego się spodziewać po tym serialu. Jak oglądałem WandaVision, to ja wiedziałem, gdzie to zmierza, bo wiedziałem, że już były zapowiedzi Multiverse of Madness, wiedziałem, że ona musi w jakimś konkretnym miejscu, żeby tam mieć ważną rolę, nie? I tam była naprawdę fajna tajemnica od początku rozwijana, nie? Tak biorąc poprawkę na finał, to i tak to był naprawdę solidny serial, fajnie wprowadzony, ale nadal, wiesz, mogłem się spodziewać, co tam się stanie. Tutaj nie mam zupełnie pojęcia, nie wiem, w jaką stronę pójdą z tym Moon Knightem. I oni też się bawią tym, czego może widz oczekiwać. Szczególnie też, nie tylko taki widz niedzielny, nie? Który sobie, jest serial jakiś nowy Marvela, to sobie obejrzy i zobaczy, co tam się dzieje, ale nawet dla ludzi, którzy znają dobrze Moon Knighta, Marka Spectora i rzeczy, które się z nim działy w komiksach, nie? Bo tutaj mamy pomieszanie z poplątaniem różnych wątków komiksowych, różnych rzeczy i to nie jest tak, że o dobra, bierzemy tam jakąś historię, na przykład Lemira i adaptujemy i ten... Nie, tutaj mogą w każdą stronę pójść, nie? Bo tutaj widzisz, że... Nie wiem... Jaka to jest wersja, wiesz, Stevena Granta, w jaki sposób będzie tutaj przedstawiona, bo to jest coś zupełnie świeżego, nie? Ja tutaj co chwila się zastanawiałem, wiesz, jak bohater, ja byłem tutaj totalnie Stevenem Grantem, który nie wie, co się dzieje, nie wie, co się stało, nie? Tutaj wow, co się wydarzyło, nie? Mam pewną wiedzę z komiksów, ale ciężko ją dopasować i to jest fajne, tak powinny wyglądać adaptacje,
tak,
nie?
Absolutnie.
Żeby nie były na żywca,
czerpiemy z różnych elementów, kleimy z tego
tak,
coś własnego.
Tak, że widzisz, że to jest ten Moon Knight, widzisz, że to są te postacie, które znasz, nie? Że robi rzeczy, które znasz z komiksów, ale inaczej, nie? Jest jakaś kreatywność w tym.
Tak, że jest zachowany bardzo fajnie ten feeling tego zagubienia Marka Spectora, czy w tym wypadku Stevena Granta, ale jest jakiś element zagubienia w tej całej jaźni. I to jest spójne z większością ranów Moon Knighta. Że gdzieś w końcu, gdzieś ten element snu i jawy się zlewa. Ale nie licząc tego, Moon Knight miał tyle inkarnacji i tyle podejść do tego, od bardzo humorystycznych do super serious, do czegoś pomiędzy. Była cała masa podejść do Moon Knighta. I na dobrą sprawę, nie ma tej jednej zdefiniowanej wersji Moon Knighta i to jest super, bo dzięki temu możesz właśnie robić najróżniejsze rzeczy. Moon Knight w komiksach od dawna nie ma mistycznych mocy, ale nagle wszedł Jason Aaron i zrobił serię, w której Moon Knight rozpieprzył Avengers, przyzwał na świat swego boga, który zabił całą masę mefistów z różnych wymiarów i co tam nie odwalił, nie? W latach 80., jak dobrze pamiętam, Moon Knight miał przez chwilę moc, że jak była pełnia księżyca, to się robił super silny. Więc to jest też takie chodzenie na te pogranicze, na ile to jest w jego głowie, na ile to nie jest w jego głowie, na ile to jest jego super siła, na ile... Pierwszy odcinek dał mi to w nadmiarze aż. I wiem, że są zastrzeżenia na przykład do tego, że nie ma scen akcji, że to jest tanie, że były te ścięcia. Ja uważam, że one były cudowne. Na sceny akcji jeszcze przyjdzie czas. Dostaniemy je i zobaczymy, jak Moon Knight bryka. Ale prawda jest taka, że na pierwszy odcinek decyzja o tym, żeby cały odcinek aż do finałowej sceny był tylko z perspektywy Stevena, był rewelacyjny, bo dzięki temu mogliśmy się wczuć w buty tego bohatera i zobaczyć, jak to wszystko jest szalone u niego. I to, że non-stop ścina ci w takich momentach, że nagle wszyscy leżą zakrwawieni, albo jechał przodem, nagle jedzie tyłem. Wszystkie te elementy, które się nam non-stop przecinają, uważam, że dają jeszcze lepszy element tego zagubienia. I Oscar Isaac przy okazji jest fantastyczny w tym, jak się w tym gubi razem z nami. Hmm.
No wiesz co, ja miałem trochę problem z tym, jak on gra tego Stevena Granta, bo on jest momentami za bardzo i ja mam problemy, jak chcą pokazać, że charakter, wiesz, jakaś postać jest taka goofy, nie? Taka, wiesz, zagubiona, ten, nie? I pokazują ją za bardzo, że ona wtedy jest taką, wiesz, takim całkowitym fajtłapą i trzeba go tak, wiesz, mocno pokazać w kontraście do tego drugiego, tutaj, do tego drugiej jaźni, bo wiemy, że Mark Spector będzie tym najemnikiem, potrafi działać, Moon Knightem, nie? I to ma kontrastować, ale czasami to jest za bardzo podane w taki sposób, że za bardzo kontrastuje, nie? I tutaj on się tak, wiesz, odbijał od tych rzeczy, no, z swoim akcentem, który tam jest wzorowany oczywiście na konkretnym akcencie brytyjskim, ale też dziwnie słyszeć, wiesz, Oscara Isaaca z takim akcentem i jeszcze jak on mówi tym takim delikatnym głosikiem, nie? A jak się zamienia w Marka, to mówi taki, wiesz, poważniejszy już,
bez
nie?
akcentu.
Tak, bez akcentu, oczywiście. I to jest spoko, nie? Tylko... I on jest bardzo sympatyczny, bo to ma zbudzić w tobie,
wiesz. Właśnie, on jest super sympatyczny.
Tak, to jest super, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że możesz zrobić postać, która jest, wiesz, która się wydaje fajtłapą i takim nerdem, czy kimś w tym stylu, ale wiesz, jest pewniejszy siebie i wiesz, w inny sposób działa, tak jak na przykład Milo z Atlantydy.
To bardzo zależy od tego, co zrobią z tym dalej, bo na jeden odcinek to jest dla mnie okej. Ja zdaję sobie sprawę, jak wiemy, i tutaj były sugestie, ale w komiksach Steven Grant nie jest prawdziwy. I tu jest motyw, jak on non-stop dzwoni do mamy. No jakoś mama nigdy do niego nie odzwania. Więc zakładam, że on tam do żadnej mamy nie dzwoni. Tylko ma dziwne wspomnienia, że dzwoni do mamy, no bo myśli, że jest prawdziwy, tak jak w komiksach. I jeżeli... Ja nie lubię tych takich nerdowych postaci, wiesz, które są przegięte, jak, nie wiem, Elektro z Amazing Spider-Man 2, Cheetah z Wonder Woman, które tutaj się uczeszę inaczej i będę głupkowaty. Tylko różnica polega na tym, że po pierwsze, Steven jest bardzo lubialny, po drugie, to nie jest typ, który potyka się o pudła kartonowe, tylko my wiemy, z czego jego fajtłapowatość wynika. To jest gość, który nie jest w stanie, który zasnąć. To jest ta świetna scena, w której on stara się rozwiązywać łamigłówki, czytać książki i ma to stay alert, ten cały motyw. No, jego scena zaczyna się od tego, że chłop się budzi i odpina się od łóżka, wchodzi w piach, który rozsypał i odkleja taśmę z drzwi. Jakby... Wydaje mi się, że dlatego dużo łatwiej mi kupić tą fajtłapowatość Stevena, bo zdaję sobie sprawę, jak wielkie on ma problemy. Jasne, tutaj one potęgują w tym odcinku i nagle widzi jeszcze inne rzeczy i zaczyna odkrywać pewne rzeczy, ale musimy sobie wyobrazić, że do tej pory to musiało mu się zdarzać. Musiał się budzić w miejscach, w których nie pamięta, jak się znalazł. Musiały mu dni uciekać. Musiały różne rzeczy się dziać. Jak zdajesz sobie sprawę, jakie to żniwo zbiera tak, takie życie, to jest jednak zupełnie inne podejście niż Elektro, który okulary mu się przekrzywiły i nie może trafić, nie?
Też, ale właśnie ja wiem, że oni na pewno pójdą w inną stronę, bo też to już nie będą tego ciągnąć, nie? To było na jeden odcinek, nie? I tutaj na pewno z tym nie będzie problemu, bo tutaj były takie właśnie w ogóle dziwne rzeczy też fabularne, że on na przykład teraz się orientuje dopiero, że mu dni uciekają, więc no chłopie, ty wiesz, chodzisz do pracy i różne takie rzeczy, no. W którymś momencie już wcześniej...
Nie, zauważyć. Mark jest cwany. Celowo załatwił to na weekend. Wyraźnie słyszysz, że
no tak, ale nadal, jeśli umyka ci weekend i wiesz, a weekend...
Ja myślę, że to nie pierwszy raz mu umknął w ten sposób czas.
Znaczy wiesz, reakcja była taka jakby, wiesz, jakby to było... Chociaż z drugiej strony, wiesz, też się przywiązuje do tego łóżka i pierwsze co myślałem to, że on myśli, że lunatykuje. Tak. Ale kurczę, lunatykować cały weekend to już do lekarza trzeba iść, nie?
To myślę, że tam już mocniej to weszło. Natomiast myślę, że on cały czas myślał, że lunatykował. Zdajesz sobie sprawę, że Spector mógł w nocy pojechać gdzieś albo tłuc ludzi na mieście i robić inne rzeczy, kiedy Steven
wiesz,
myślał,
dla,
że
ale
śpi.
Ale to, żeby ktoś nie powiedział, że to nie jest dla mnie wada, nie? To jest ta umowność komiksowa, która musi pasować, wiesz, do tej, tej historii.
Jasne, gdyby cała historia to był ten typowy fajtłapa nerd, który nagle odbiera siły w sobie i jest, wiesz, tym Spider-Manem dla biednych, to pewnie bym tego nie kupił. Ale ponieważ po pierwsze, ja rozumiem, w sensie staram się zrozumieć, bo nie mogę się identyfikować, ale jest na tyle mocno pokazane, z jakim problemem życiowym się Steven zmaga, jak to wpływa na jego życie, jak to jest gość, który jak wraca z pracy, to robi wszystko, żeby nie zasnąć, bo boi się iść spać, ten człowiek się panicznie boi pójść spać, więc masz to. Więc jak masz tego człowieka, który jest w tak wielkim stresie życiowym, znaczy się umówił na randkę i nie wie, kiedy się umówił na randkę. On nie wie tych wszystkich rzeczy, więc jak dodasz jednak ten element do tej fajtłapowatości, to znacznie jest... Kurde, jak mi tego typa szkoda, jak on dzwoni i steak time! No, 2 dni temu, zgub mój numer i ty siedzisz. I on tak, to Oscar Isaac w ogóle świetnie odgrywa. Tego, no tak, chcę tego, sam zjem tego steka. Jest autentycznie szkoda tego gościa, więc w tym momencie jakby, mówię, nie przeszkadza mi to bycie za bardzo w tym jednym odcinku.
No tak, to jest Oscar Isaac, nie? On jest, potrafi zagrać takiego sympatycznego gościa. I tutaj bardzo czekam na interakcję między Markiem Spectorem a właśnie Stevenem Grantem.
Mieliśmy już ją i to była bardzo fajna
interakcja. Tak, ale wiesz, jak na przykład będziemy mieli dyskusję między nimi jakąś dłuższą, to on będzie, wiesz, będą przeskoki między tymi akcentami, że to będą praktycznie dwie zupełnie inne postacie z tą samą twarzą. To jest super. A mówię, z tym poprzednim to miałem takie problemy, że wiesz, że to zaczynasz od razu analizować, gdzie to jest najgorsze, jak oglądasz serial i wtedy, wiesz, chcesz sobie ułożyć w głowie, jak wygląda życie tego gościa. Nie, że on, wiesz, tutaj traci ten weekend, tutaj nie wie, który jest dzień, nie? I od razu zaczynasz myśleć, ale no wiesz, ale bierzesz to pod to, że to musi być trochę umowne.
Możemy założyć, że dni mu nie uciekały konkretnie, ale pewnie nie raz budził się gdzieś w mieście, nie wiedząc, gdzie jest, bo on nawet opowiada o tym temu biednemu człowiekowi, który daje statuę. On opowiada mu nawet, że czasami budzi się nie wiadomo gdzie. Więc wiemy, że to jednak go dotoczyło. Może nigdy Mark mu nie wyjechał do innego kraju.
To jest wyjaśnione, że to jest pierwszy raz, kiedy to było w tej takiej dynamicznej wersji, nie? Że coś się zmieniło w jego głowie.
Bo on zaczął się z tym upierać. Zakładam, tak. Że do tej pory wyglądało to tak, że on chce spać. Mark przejmował kontrolę, wychodził na miasto, nie dłużej niż na noc, do rana, powiedzmy południa. Jestem pewien, że to jeszcze mogło mu się zdarzać. Tłuk ludzi, załatwiał sprawy, robił co trzeba. Steven Grant odzyskiwał kontrolę i powiedzmy było przed południem, spóźniał się do pracy. Wyraźnie szefowa dała do zrozumienia, że on się spóźnia często do pracy. Zakładam, że czasami się budzi w złym miejscu, musi się ogarnąć, zanim pójdzie do pracy. I myślę, że tak mogło wyglądać jego życie.
Wiem, że Spectre mu załatwia te wszystkie rzeczy, które mu tam mogły umknąć, wiesz, jakieś, które musiał załatwić akurat w tym czasie, to on udaje jego, nie? Tak, dokładnie, to jest super. Chcę wiedzieć bardziej, jak to będzie wyglądało, nie? Jak będą te interakcje wyglądały, szczególnie, że tam jeszcze jego Bóg jest w to zawieszany, który też wie rzeczy,
jeszcze,
który wie, jak to wszystko
kto wie, czy nie dostaniemy w końcu i Jake'a i jeszcze kogoś.
Jestem przekonany, że będzie jeszcze trzecia jaźń, bo nie odpuszczą sobie tego, może nawet jak nie w tym sezonie, to...
W końcu dojdziemy do Jake'a.
Tak, że ten ma być, wiesz, w ogóle to twórcy mówili, że ten sezon ma być zamknięty, nie? Że to ma być opowiadana konkretna historia, można kontynuować, nie trzeba, nie? Ale jak dostaną drugi sezon w jakiś sposób, totalnie pójdą w tą stronę, żeby mu tam jeszcze... Ten się może sezon nawet skończy w jakiś sposób jakimś teaserem, że coś tam się w głowie, wiesz, Spectora rodzi
właśnie,
nowego,
jak przyjdzie tego, no to Khonshu. Khonshu to też jest ten motyw, w którym... Wiele ludzi porównuje to do gadającego Venoma i tego typu rzeczy. Widziałem nawet takie uwagi w pewnych miejscach, że to jest zbyt komediowe przez to. Po pierwsze, bierzesz tą poważną postać Marvela i robisz z niej komedię. Po pierwsze, Moon Knight jest częściej goofy w komiksach niż nie jest. To nie odbiera bycia Moon Knightowi cool, mrocznym i tak dalej. Po prostu... W komiksach Moon Knighta zwykle bycie, ten kamp i mroczność są w stanie się pożenić często. Masz naprawdę bardzo dziwne sytuacje, które często potrafią być kompletnie pojebane. No, jeden z moich ulubionych motywów to jak zawalał się blok i Moon Knight podbiegł i zaczął, nie miał super siły, ale tak stanął, ale miał zbroję z adamantium wzmocnioną, czy tam czymś tam, i zablokował sobie ją w stawach i się z niej wysunął. Z tyłu, nie? Się otworzył, tak jak Iron Man, czy coś takiego. I ta zbroja tak stała, i typy biegną tam już, patrzcie, Moon Knight jest przyszpilony, lecimy, podchodzą, patrzą, sama zbroja, a Moon Knight w masce i w samych bokserkach wylatuje na nich, bo tyle miał na sobie po wyjściu zbroi, i zaczyna ich tłuc tylko i wyłącznie w tym, co ma na sobie. Moon Knighta było stać na takie tutaj rzeczy.
Ale właśnie w tym serialu fajnie to uchwycili, że te przygody Moon Knighta są popierdolone mocno, nie? I tam ten wątek właśnie tej jego zwojenia jaźni, on też jest ogrywany...
Khonshu non-stop, ja do niego gadał w komiksach.
Tak, też. Ale wiesz, to też nie jest zawsze tak na poważnie. Nawet u Lemira, gdzie ta historia była jednak taka mocno psychologiczna i związana właśnie z tymi jaźniami, tam też było w cholerę humorów, w cholerę tych takich dziwnych rzeczy właśnie, jakie tutaj z tego przebijają. Moon Knight ten taki mroczny, nie?
Pamiętasz?
I, wiesz, brutalny, ale wiesz, tylko dodam jeszcze, że ten brutalny Moon Knight, którego wiesz, wiele osób kojarzy, że to jest ten, który tam zakrwawiony chodzi i w ogóle, to wiąże się to z jedną historią, gdy Charlie Houston paręnaście lat temu przywrócił go do komiksów, gdzie Moon Knight dostał po latach swoją nową serię i tam była tam mroczna wersja, taka mega Batmanowa, gdzie on tam Bushmanowi ściął twarz i wiesz, i z tego,
dzisiaj z tego
w komiksach jaja z tego robią, nie?
Dziś się z tego śmieją.
Nie, Moon Knight jest goofy, tego musi być jak najwięcej. Tutaj już dostaliśmy tą walkę z tym Anubisem, nie?
Do tego bym chciał przejść, to jest inna sprawa. Ale też Khonshu cały czas gada w komiksach do Moon Knighta i czasami ich relacja jest właśnie taka władcza, ale czasami Moon Knight mu mówi, żeby spierdalał i jest zupełnie inna wtedy. Więc to działa. I tutaj trzeba przyznać, że głos Khonshu jest fantastyczny. Wzięli fenomenalnego aktora do tego.
Salieri. Tak. Salieriego wzięli. Jezu, ale to było cudowne, jak usłyszałem, bo ja nie wiedziałem w ogóle, że on będzie podkładał głos, nie? Ja
dopiero i to wszystko, all the idiots back.
Tak, ale nagle jak to powiedział, kurde, kojarzę, nie zrobili tego, tak. Nie sprawdzam, IMDb, jest, Murray Abraham i on jest fantastyczny. To tak pasuje, to jest najlepsza postać w tym momencie.
I widzisz, że on ma nad nimi władzę i on nie szanuje Stevena, bo on ma kontrakt z Markiem, ale jednocześnie masz wrażenie, że jeżeli to jest real, to masz Boga, który wykorzystuje psychicznie chorego faceta do prania swoich brudów.
Lepiej, masz Boga, który nie ma kontroli nad, wiesz, nie ma kontroli nad Markiem, a nie ma kontroli nad tym Stevenem, nie? Tak, a to jest Bóg.
Dogadał się z Markiem, ale Mark jest niestety, ma problemy psychiczne, no i nie ma wpływu na pozostałe elementy tego i to, że dawaj kontrolę Markowi, ale już. I nie masz tego, ale jednocześnie te sceny, w której on idzie do niego w windzie, która była pokazana. Kiedy on go gdzieś widzi na ulicy później, zaczyna mu to przebijać. Muzyka w tych wszystkich, ten zaśpiew, który idzie, który w przeciwieństwie do niektórych innych chórów, tutaj działa super w tych scenach, bo nie masz pojęcia, co się dzieje. Jak on zaczyna tracić poczucie rzeczywistości, więc ja też jestem fanem tego Khonshu i niech go będzie jak najwięcej.
Tak, tutaj w ogóle też mamy reżysera tego Mohameda Dayaba, który jest egipskim twórcą i robił tam wiele tych filmów politycznych powiązanych z historią Egiptu, szczególnie z tą rewolucją, która była dekadę temu, nie? I on jest tak właśnie mocno zafiksowany właśnie w tych sprawach związanych z Egiptem i on zawsze chciał zrobić, wiesz, jakiś amerykański produkt, który będzie, wiesz, konkretnie
się
mówił tak o Egipcie, ale w konkretny sposób. Nie, że to tylko ten Egipt popkulturowy, nie, że tam faraoni, wiesz, chodzisz jak Egipcjanie, nie, i te wszystkie
nie,
rzeczy.
Lore,
wiesz,
konkretnie,
nie, lore jest super poprowadzony, nie, byłem po prostu zafascynowany tym, jak to przedstawiają, nie, mamy te przejścia po muzeum, nie, i w taki powolny sposób fajnie to odkrywają, nie, i na początku myślałem, że będę miał problem z tym, że to nie będzie ten uliczny Moon Knight, który wie, że są te rzeczy mitologiczne, ale są gdzieś tam w jego głowie, nie gdzieś tam z boku, a on działa, wiesz, na ulicy jako ten, który pomaga ludziom i robi takie konkretne rzeczy, nie? A teraz nie ma z tym problemu, jak się pojawią jakieś Anubisy, jakieś kościotrupy, czy coś takiego, bo to wygląda fajnie i widać, że to jest sercem zrobione, nie? I jest takim podejściem kogoś, kto się zna na kulturze egipskiej.
Tak,
nie?
Wie, jak to ja nie mam z tym żadnego problemu. Moon Knight na tyle często wchodził na tematy tej magii, powiedzmy. Pierwszy przeciwnik Moon Knighta w historii to jest Werewolf by Night. To jest pierwsza jego historia. On od razu miał kontakt z tymi nadprzyrodzonymi siłami w jakiś sposób. Natomiast tutaj jeszcze właśnie chcę wrócić do tego momentu, kiedy masz te egipskie elementy, to musimy porozmawiać koniecznie oczywiście o postaci Ethana Hawke'a. To jest nowy złoczyńca, który używa pseudonimu postaci, która jest w komiksach, ale oni nie mają nic wspólnego dla jasności. To tylko na imię, nic więcej. Wstęp tego serialu, masz typa, który rozwala, który robi sobie drinka, wypija to, rozwala szkło, jak on wsypuje sobie to do butów, to ja miałem takie au, nie, ja poczułem jeszcze jak słyszę to chrupnięcie pod nogami, aż mnie nogi zabolały, jak ja zobaczyłem, jak on idzie. Ale też koncept jest fantastyczny, bo masz gościa, który służy tam egipskiej bogini, czy jest prawdziwa, czy nie, ale ona jest elementem, wiesz, nie powiem Civil War 2, bo to był beznadziejny komiks, ale Minority Report. To jest dosłownie bóstwo, które osądza ciebie bez względu na to, czy już zrobiłeś coś złego, bo nad tym możesz mieć kontrolę, albo nad tym, czy zrobisz coś złego. Ja bym bardzo chciał, ale to trzymam kciuki, że dokończą do tego stopnia, że to wszystko będzie prawda. Bo wtedy będzie to ciekawy konflikt. Bo wtedy będziesz miał właśnie Minority Report. I wtedy Moon Knight będzie musiał bronić ludzi, którzy według bogini, która naprawdę może znać, zaglądać w ich serca i niech to będzie, że naprawdę wie, że oni kiedyś zrobią coś złego. I waga się przesunie na stronę. I ja bym tak chciał, żeby to się nie skończyło, że to jest jakieś oszustwo, że wcale nie wie, że coś tam... Bo w momencie, w której będzie wiedzieć, wtedy konflikt będzie naprawdę ciekawy, bo wtedy będziesz musiał zastanawiać się, właśnie dokładnie znowu wracam, raport mniejszości, czy jeśli ja wiem, że ta osoba popełni zbrodnię w przyszłości, to czy powinienem ją zatrzymać zanim tą zbrodnię popełni? Czy może wiedząc o tym, że ona popełni zbrodnię, będę próbował tą osobę nakierować tak, żeby tej zbrodni nie popełniła? Czy to jest możliwe i tak dalej? No a jesteś mścicielem. Jakby nie patrzeć, Moon Knight nawala, mści się za tych, na tych, którzy wywierają presję na innych, którzy opresjonują innych i tak dalej, więc to jest bardzo fajny dylemat dla takiego ulicznego bohatera właśnie. Powiązanego
tak,
z magią.
Tak, tak, tak. Nie, to może być fajny problem, nie? Że się nie sprowadzi tylko tego, że zły, dobry, żeś tam...
Ona wiesz, tak naprawdę jest zła i wszystkich oszukuje i zjada sobie duszę jak chce.
Nie, ja chcę, żeby to poszli w inną stronę, że jak, to jest super, jak czytałem jakiś wywiad z Ethanem Hawke'iem, nie? I on tam opowiadał, na kim się wzorował, tworzył tą postać, nie? To to te jego postacie, do których się odnosił, to są takie, że nie wiesz zupełnie w jakim kierunku to pójdzie, bo on tam wymieniał między innymi Davida Koresha, czyli Waco, przywódcę sekty, nie? Która popełniła samobójstwo Waco, Fidela Castro, Dalai Lamę, Dalai Lama Stoja, słuchaj, Josefa Mengele, okay. Siostrę Ratchet z Lotu nad Kukuczym Gniazdem. I chciał jeszcze sobie pokazać tą postać, co by było, gdyby Steve Jobs był uważany za złoczyńcę. I to jest wszystko w jednej postaci.
No nie
wiem,
w którą stronę pójdzie. Kurczę, ale jednocześnie jest w tym krótkich scenach jest świetny w tej roli. Ten moment, jak on idzie, jak on przechodzi się po tej wiosce, to czujesz tą nabożność tej kultu. Ta sekciarska wioska, gdzieś cholera wie gdzie ustawiona, to naprawdę trzeba przyznać, robi wrażenie. I mam nadzieję, że nie spłycą tego, bo to na razie jest świetny start antagonisty.
Tak, tak, w ogóle wiesz co, tam były też fajne te pomysły, nie dość, że mieliśmy fajną interakcję między postaciami, to też były fajne pomysły na przedstawienie akcji, że najpierw mieliśmy to, że on tego Skarabeusza nie może oddać i mamy te wszystkie tam uniki, wszystkie rzeczy, które się dzieją. Później mamy płynne przejście w ten pościg, który też się zmienia tymi przejściami Marka, nie? I to jest fajny zabieg, nie? To jest coś ciekawego, co cię trzyma, bo to było nudne, nie? No chłop ucieka samochodem, nie? To widziałeś to 1000 razy, nie? Tak. A przez to, że nie wiesz, jak się pewne rzeczy wydarzyły, to było nęcące,
cięcia,
nie? Było ciekawe.
Ale nie tylko ty masz cięcia, bohater ma cięcia. To jest ciekawe.
Tak, dokładnie. Nie, no naprawdę fajnie działało i chcę zobaczyć, jak, wiesz, więcej tego. Nie mam nadziei, że tego złoczyńcę też tak naprawdę rozwiną, nie? Że to będzie postać, którą będziesz pamiętał na długo, nie? No nie wiem, tak jak, tylko tam już wiadomo, że to było zapożyczone, jak było w Winter Soldier i Falcon, gdzie mieliśmy no fantastycznego Zimo, nie? Ale no, to była postać, która już była rozwinięta, już była przygotowana wcześniej, a tutaj mają na to miejsce, żeby spokojnie jakoś fajnie to zrobić, nie?
Skoro odniosłeś się do pościgu, to pogadajmy o nim chwilę, bo ja wiem, że tutaj jest wiele głosów w internecie o tym bardzo kiepskim CGI i dużo skupienia na tym, że jakie to jest gówniane CGI i w ogóle jak ono rujnuje ten odcinek. Chcę powiedzieć dwie sprawy. Po pierwsze tak, ten CGI jest fatalny. Jakby nie można się kłócić. Jak spadają te kłody, to jest CW totalnie poziom. No. Różnica polega na tym, dlaczego w ogóle mi to nie przeszkadza i nie wybiło mnie to show w ogóle. Przez to, jak fajnie była ta scena nakręcona. Przez to, jak była pomysłowo zrobiona. Przez to, jak gość szarpie się z drugim typem o spluwę i nagle trzyma tą spluwę w ręku, a typ z kulą w głowie leży z tyłu na tym. Przez to, że jedziemy samochodem i nagle jedzie tyłem. Z przejścia na przejście jakby. Z samego faktu, jak ona była fajnie zrobiona, gówniane CGI mnie nie wybiło. I z całym szacunkiem. Te gówniane CGI to jest chwila. To tak najgorzej to wygląda, ja w pościgu jest go trochę, ale najgorzej to wygląda tak naprawdę dokładnie w momencie, w którym spadają te kłody. Mrugniesz i nie zauważysz.
Oj, ja tego nawet nie zauważyłem.
Różnica między...
Nie przeszkadzało mi to. To było fajne wykorzystanie no tych ograniczeń budżetowych, o których zawsze mówimy, nie? Tak jak mówiliśmy, że czemu nie pokażą, że się tam rozciąga, czy ręce się powiększają Miss Marvel i czemu to zmienili? No bo to by dobrze na ekranie nie wyglądało, nie? To by było za mniejszą kasę i to by strasznie wyglądało. I to pokazuje Moon Knight, nie? Że jak masz te takie rzeczy, które trzeba więcej pokazać, właśnie jak te kłody, nie? No, bo też nie przygotują ci, żeby prawdziwe kłody zrzucić na samochody, no, czy coś takiego, nie? Bo to nie ma sensu.
Nie masz kasy w budżecie. Też, to jak
tak, nie masz zupełnie kasy, nie? I, ale tutaj mrug gdzieś nie zauważysz, nie? A te rzeczy, które mogli fajnie zrobić, nie? Też nie za dużo kasy, żeby dobrze wyglądało. Tak. Wygląda fantastycznie, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, wiesz, jak Mark będzie musiał się poruszać, jak będzie ta peleryna, bo wiemy, że ona też jest tam, dodatki są komputerowe, nie? Tak, pięknie mu się na tyłku opinała na końcu ten... ta peleryna, teraz... jak wstawał. Bardzo ciekawie to wyglądało.
I właśnie różnica pomiędzy... Dlaczego mówię, że mi aż tak się nie przeszkadza? Bo różnica między tym a CW była taka, że we wszystkich odcinkach CW... powiedzmy Flasha, clue było, Flash musi biec szybciej, wykonać ten jeden nowy manewr dzięki biegnięciu szybciej i widziałeś jak ten ragdoll efekt, jak oni tam lecieli i tak dalej i to był punkt kulminacyjny tego odcinka. No tutaj nie o to chodzi, skupiamy się na tym, że chłop traci fragmenty dnia, że budzi się nagle w autobusie, że budzi się w swoim łóżku, że budzi się gdzie indziej. To jest najważniejsze, a nie to, że on nagle zdobywa supermoc rzucania kłodami. Więc...
Wiesz co, w ogóle jakby we Flashu była taka scena z tymi kłodami, to by wyglądało jak u Michaela Baya. Oni by chcieli mieć takie efekty jak te kłody w CW. Nie, no to nie ma co porównywać nawet, nie? To są niskie, nie są duże budżety tych Marvelowych rzeczy, ale to jest lepiej zrobione niż cokolwiek, co było w CW, nie?
Więc nie przeszkadzają mi te efekty dla jasności. Gdyby na nich się skupić, gdyby to było takie ważne, żeby serial miał się szczycić super scenami akcji i w nich byś widział takie rzeczy, to może wtedy mi przeszkadzało, ale w tym serialu nie było scen akcji. Celowo były pominięte właśnie po to, żeby pokazać zagubienie. Aż do końca. I teraz chcę powiedzieć, że chyba nigdy nie było lepiej wprowadzonej postaci, mówię już o Moon Knightie, niż to, co się stało na końcu. W komiksach Moon Knight, dlaczego to jest Batman, który ubiera się na biało w nocy? On ma pewne powiedzenie. On mówi: I'm the one you see coming. On jest tym, którego widzicie, kiedy on nadchodzi. I jaki to ma sens polować na przestępców w nocy na biało, którzy widzą cię z daleka? No taki, że Moon Knight ma wzbudzać tak duży strach, że jak on mówi, że mógłby być wielki jak księżyc, a i tak się będzie trzęsła typowi ręka, że go nie trafi. On ma często te momenty, jak przejdzie przez przeciwników, pobije go i mówi: when you see me coming, run. I to jest to, co zawsze mówi. I to prawda, i to działa w komiksach. I zresztą poleciłeś mi niedawno komik, który przynajmniej był fantastyczny, jak Moon Knight siedział w więzieniu. I był moment, kiedy on podchodzi do typów, i którzy tam do niego tam bujają się i mają wszyscy wycięte księżyce na czole. I jest takie: ej, a ty to kto? Moon Knight. Gość, który wyciął ci to coś na czole. I wszyscy: ping! Już ich nie ma, ulotnili się, zniknęli. I Moon Knight ma tą aurę strachu wokół siebie. I w tym odcinku jest tak dobry zabieg reżyserski, może jak się nie zwróciliście uwagę na to, jak to dobrze działa. Bo mamy scenę z typowego horroru. Steven Grant ucieka przez muzeum i goni go potwór. Typowa scena z horroru. Muszę powiedzieć, że potwór wyglądał fajnie, bo pewnie gdyby się na nim zatrzymać i przyzumować, to by wyglądał chujowo, ale był na tyle sprytnie zrobiony, że czuliśmy jego prezencję, jak goni, widzieliśmy zarysy tych kształtów, ale był gdzieś tam na tyle cały czas z tyłu, że to jest sprytne wykorzystanie budżetu. Kiedy nie pokazujesz, ale wiesz, że on tam jest i odpowiednio to robisz. I masz typową scenę, kiedy ktoś ucieka od tej osoby i na końcu powinna być scena, jeżeli chcemy pokazać, jak potwór zabija kolejną ofiarę, kiedy on wpada do łazienki, drzwi się otwierają, potwór się na niego rzuca, zresztą widzieliśmy to milion razy przy wszystkich, nie wiem, zombie tygrysach ostatnio w Armii Umarłych, czy cokolwiek, obcy, każdy horror, gdzie są potwory, gdzie osoba, która jest właśnie przez tego potwora masakrowana, próbuje uciec za wszelką cenę i najsławniejszy, najstarszy zabieg, wyczołguje się zakrwawiona z pomieszczenia, w którym ten potwór ją rozrywa, po czym potwór wciąga ją z powrotem i tyle z niej zostanie je. I tutaj jest dokładnie to samo. Mamy moment, w którym stoi sobie Steven, który oddaje kontrolę Markowi, jeszcze o tej scenie możemy powiedzieć, i widzimy cięcie, kiedy potwór na niego skacze. I potem mamy ciąg dalszy, scen horrorowy, i widzimy, że tam jest jakaś rozpierduwa. Ale nagle tak, najpierw jest jeden z lew, który uderza w ścianę, ale okej, potwór w swoim szale coś robi. I wtedy jest najgenialniejszy moment całego odcinka. wylatuje potwór, który dokładnie jak ta ofiara z tego horroru, próbuje pazurami zatrzymać się o tą posadzkę, kiedy prawdziwy potwór wciąga go w tym momencie z powrotem do łazienki i spuszcza mu tęgi w pierdol tam. I jeszcze ta scena jest podkreślona, że Mark Spector to nie jest Kapitan Ameryka, to nie jest Iron Man. On go ile? 4 razy tam chyba napierdala, zanim wreszcie uderzy, żeby podkreślić brutalność, którą on to robi. Ale masz potwora z koszmarów, który panicznie boi się Moon Knighta. Jakby jak lepiej pokazać ci tego prawdziwego boogeymana na złych, jak to dokładnie powiedział Ethan Hawke, boogeyman only for bad people, niż to, że potwór, który chciał przed chwilą zjeść właśnie bez tych koszmarów, boi się tego czegoś, co tam jest. Więc w momencie, kiedy on spuszcza mu w pierdol, odwraca się, pełny widok i wychodzi, jest, uważam, chyba najlepszym wprowadzeniem tej postaci, która ma budzić strach, która ma w sobie tą aurę strachu wokół niego, jak widziałem od dawna, gdziekolwiek.
No, mi się też to bardzo podobało, kurczę, i tak czekam na tego właśnie teraz Moon Knighta w kostiumie. Wiesz, w ogóle wcześniej myślałem, że będę miał jakieś problemy z tym, że ten kostium jest jednak mistyczny, że to, wiesz, rzadko kiedy bohater miał taki kostium w komiksach, nie? To
nie
zawsze
pamiętam,
było jakieś coś...
Miał, ale...
Nie, no, to może była jakaś wersja, a ty też nie pamiętam.
Już ci mówię, w Earth-X, tam gdzie wszyscy mieli supermoce, był moment, on miał ten gaz vibranium pod spodem i był niezniszczalny. To wtedy miał bandaże
takie. Tak. A tak to nigdy tego nie było, nie? To zawsze był gość po prostu w kostiumie, który miał tam kiedyś, tak jak mówiłeś, jakieś moce, nie? Ale to było coś zawsze na marginesie, nie? To był po prostu Batman, który jest powiązany w sposób jakiejś umowy z tym Bogiem, nie? Który ten... Ale to nie ma wpływu na jego umiejętności, na jego, wiesz, jak się zamienia w tego Moon Knighta. A tutaj dodali ten motyw, co jest bardzo fajne, bo tutaj też widzę, że na pewno, wiesz, że tam reżyser właśnie Diab chciał to bardziej powiązać, nie? Żeby to wyglądało tak fajnie, nie? Też z tego punktu widzenia kulturowego, jak mu się te bandaże nagle zaczynają go obwijać, nie? I powstaje ten kostium. I to jest super wyjście, nie? Bo no, nie masz tego takiego budżetowego Batmana, nie? Że to jest gość, który jest w kostiumie z jakimiś gadżetami, tylko jest w pełni powiązany z tym mistycyzmem egipskim, coś, czego jest mało w komiksie superbohaterskim, nie? Tutaj to jest na pierwszym planie, wygląda super, nie? Bo jednak te mistyczne rzeczy, one mają ten taki, nie wiem, bardziej przerażający klimat niż tylko chłop w kostiumie, nie? Tutaj się coś więcej dzieje, nie? Wiesz,
jakieś,
że to podskórnie...
W ogóle światło gaśnie, jakieś symbole się pojawiają
gdzieś wokół. Tak, wiesz, te oczy mu się mogą świecić wtedy, nie? To nie masz, nie możesz tłumaczyć, że tam
nie
ma jakieś soczewki,
malować, które... Myślę,
tak, czy coś malować, nie? No to jest po prostu kostium, który działa w tych warunkach, nie? Wygląda fajnie, nie? I wiesz, że wtedy teraz tą postać chcesz zobaczyć obok innych bohaterów, nie? Bo wiem, że do tego dojdzie, wiem, że oni się gdzieś tam spotkają, nie?
Musi, ale...
Tak, i to będzie super, nie? I tylko też, no nie wiemy jeszcze, jaki ma charakter Mark
Spector,
nie?
I ciekawi mnie jedna rzecz właśnie pod tym względem. Gadaliśmy o tych innych osobowościach. Myślę, że mogą zrobić tak, że Mr. Knight to inna osobowość? No bo skoro kostium jest magiczny, to teoretycznie mógłbym mieć go zawsze. Więc czy przypadkiem je zrobił tak, że właśnie na przykład Jake to będzie Mr. Knight? No bo tu ewidentnie Mark to jest Moon Knight. Mm. To jest ta sama persona. Bo to Mark mówi do Stevena, aż to ta scena z lustrem jest super zrobiona. Że on rozmawia przez lustro, że wyglądają inaczej, że jeden się rusza inaczej w lustrze, a drugi inaczej. To jest bardzo fajnie zrobione. No i ewidentnie to Mark mówi, ja nas ocalę. I to Mark przyzywa moce Khonshu i to Mark jest Moon Knightem. Więc może zastanawiam się, po jaką cholerę wtedy miałby być Mr. Knight, a wiemy, że będzie Mr. Knight w tym...
Nie, no może być, nie wiem, wiesz, to starcie z tym gościem, tym sekciarzem, może, wiesz, do czegoś doprowadzić, że będzie musiał, nie wiem, awaryjnie, wiesz, swoją psychę gdzieś wycofać i wtedy powstanie, wiesz, jakaś trzecia persona.
Właśnie
nie
o to chodzi, że zastanawiam się, czy Jake nie będzie kolejny, nie, może nie musi być Jake,
wiesz,
ale
może,
Mister...
Nie musi być Jake, może po prostu Mr. Knight
Mr.
to będzie
Knight
ta persona.
Po prostu, tak, ale wydaje mi się, że Mr. Knight może być kolejną personą, no bo w komiksach no to uzasadnienie było takie, że kwestia tego, jaki kostium zakładasz do jakiej roboty, powiedzmy. No ale ponieważ tutaj kostium jest magiczny i może pojawić się znikąd, to nie byłoby powodu, żeby ubierać się inaczej na akcję. Chyba, że to jest inna osoba w twojej głowie, która jeszcze inaczej tym steruje.
Może wiesz, albo działając w mieście gdzieś będzie, zrobi sobie kostium, który bardziej przypomina, wiesz, normalne
nie
ubranie.
Wiem. No nie, to bardzo mówię, ten tak serial,
ten serial ma tyle otwartych ścieżek i jest tak w tym momencie nieprzewidywalny, że to jest super, to jest odświeżające. Chcę
to
wiedzieć,
jest
co będzie dalej.
Odcinek.
Ja nawet teraz mówię, ja w tym momencie nawet nie wiem, jaki będzie charakter Marka Spectora, jak się będzie zachował jako Moon Knight, co będzie, jak będą działać jego umiejętności, bo wiemy, że ma te swoje Crescent Moony, nie? Te shurikeny, Moonrikeny, nie? One wie, że też się będą, nie, one się będą spawnować, czy jak?
Może...
Pewnie tak, nie? Super.
Wiem, jak do niego wracają też na trailerze.
Tak. No, ale nie wszystkie wrócą, nie? No, a on musi mieć duży zapas.
Chyba, że wszystkie jakoś magicznie wracają.
Albo tak, tak, tak. No,
jest oczywiście teasery dla fanów komiksów. Był Frenchie w jego telefonie. Laila, Frenchie.
No jeden musiał
tam
być.
Tam jego nazwisko było, ale to Frenchie, nie? I są te teasery, ale to mnie bardzo, bardzo ciekawi. I jeszcze właśnie wracając na końcu do tego nawiązania do Avengers i do nawiązania do MCU w ogóle. Ja powiem, dlaczego najbardziej lubię to, co się dzieje w Moon Knight'cie. Dlatego, że powiedzmy, że masz trzy kategorie. Masz, to mógłbyś to porównać, nie wiem, do typów, którzy prężą mięśnie, nie wiem, na podwórku. Masz kategorię pierwszą, typa, który tak naprawdę nic nie potrafi i nic nie umie, ale cały czas gada, że każdemu może wpierdolić. To jest Agents of S.H.I.E.L.D., to są Runaways, to są te wszystkie odcinki, wszystkie, które udawały, że są w MCU, ale wiesz, że nie mogłyby nigdy pokazać ci nic z MCU. Nie inaczej, pokazać to pół biedy, nie mogłyby nigdy robić nic, co miałby wpływ na MCU, o tak powiem. Bo pokazać to tam jeszcze czasem jakiegoś aktora drugoplanowego, czy nawet Samuela Jacksona raz się udało gdzieś tam na chwilę załatwić.
W jednym odcinku, ale
umówmy się, to nigdy nie miałoby wpływu na MCU. Więc to jest ta pierwsza. Potem masz drugi kategorię, czyli gościa, który wie, że może mieć wpływ i cały czas go używa, no to trochę podchodzi mi już pod Spider-Way No Way Home, gdzie możemy wszystko, to robimy wszystko i trochę boję się, że Doctor Strange,
no tak,
kiedy
tak,
kogo
tak.
Możesz tego, to dawaj go, który aktor jeszcze ja daję, to jeszcze go dawaj, to jeszcze tego i tego,
no tak,
tego
ale wtedy, wtedy taki, wiesz, serial, film wygląda jak po prostu taka przejściówka, że nie ma takiego znaczenia, bo wie, że coś dalej czeka, a tutaj?
A zawsze największy szacunek mamy do tego typa, który wiemy, że wszystko może i wiemy, że mógłby każdego załatwić i wiemy, że ma wpływ na wszystko, ale celowo tego nie robi, bo nie musi, bo wystarczy i to jest Moon Knight, dlatego że w przypadku Moon Knighta jest taka różnica, że my dobrze wiemy, że gdyby chcieli, to w tym serialu mógł się pojawić ktokolwiek i ten serial i Moon Knight mógłby pojawić się w jakimkolwiek filmie, że to się pewnie pojawi. Ale już mógł mieć tutaj 5000 nawiązań i jak trzeba byłoby, żeby tu się władował któryś bohater inny z MCU, to by już się władował, jeżeli by trzeba było. Ale fakt, że nie masz żadnych nawiązań, chociaż mógłbyś je mieć, daje jeszcze większe credibility, nie? Niż to, kiedy wiesz, że ciekawe, czy mogą. Tu wszystko mogą. I dzięki temu mi się to ogląda jeszcze lepiej, bo zdaję sobie sprawę, że ktoś... Możliwe, że miał pomysł, że nie próbujemy budować tego na barkach innych postaci, nie budujemy budować na barkach innego właśnie, wow, widziałeś ten pierwszy odcinek? Kto się pojawił? No Mandalorian, Boba Fett i tak dalej, prawda? Jak to działa, Luke Skywalker i to wszystko.
Tak,
to,
co tam się dzieje? Kingpin pojawił, nie? O, to
o albo właśnie Kingpin i tak dalej, albo to teazuje do Kingpina. Nie, nikt tu nawet nie teazuje do nikogo, nikt tu nawet nie mówi, że coś tam gdzieś, nie. Skupienie jest w pełni na Marku Spectorze i tak jak mówię, mi to daje jeszcze większy gwarant tego, że ktoś uznał, mam pomysł na tą postać, nie potrzebuję koła ratunkowego, nie muszę wymachiwać, flexować, kogo ja tu nie mogę ściągnąć. Mam te wszystkie zabawki, ale chcę opowiedzieć tą konkretną historię, to tak, jest tak odświeżające.
Tak, i to w ogóle mi się podoba, że też przecież mogli już w tym odcinku naładować całe tej, ale wiesz, ale nawet nie mówiąc już o MCU, nie, ale całą tą mitologię właśnie Moon Knighta, nie, mogli tutaj Frenchiego dać jako postać, żeby już był, mu tam pomagał, mogli dać jego pierwszego wroga, czyli Bushmana, że on tutaj, bo musiał być Bushman, nie, albo jakiś, wiemy, że Midnight Man będzie później, nie, ale tutaj też go pewnie przerobią w jakiś ciekawy sposób, nie, no niestety Gaspar Ulliel odszedł, nie, ale tam zdążą chyba go, o ile dobrze pamiętam, że on cały czas jest w serialu.
Tak, jeszcze chyba jest.
Tak. I mogliby to robić, nie? Mogliby zrobić takie typowe, że zaczynamy od tego, że Miles Spector jest w Egipcie, jest tym najemnikiem, wszystko się sypie, jest Bushmanem. Mogliby pójść tak na łatwiznę, nie? O nie, tak. Zrobimy z tym coś fajnego, nie? Damy złoczyńcę.
Nie robimy
damy
genezy.
Tak, ale damy jakoś... Tak, właśnie się nie zaczyna z genezy, to jest super. I tutaj damy złoczyńcę, ale to nawet nie sobie z komiksów. Znacie komiksy, to nie, my to przerobimy, bo to ma być część tej
będziemy
fabuły.
Będziemy czerpać
to
nie z różnych ma, rzeczy.
Tak, to nie ma cię cieszyć, jako wiesz, że tam znasz z komiksy.
Tak,
nie?
Znasz to znam, rzeczy, tego i znam i tego
i
znam.
I teraz możesz o tym, wiesz, mówić, że tutaj, o, wiesz, jak to się rozwiąże, czy coś takiego. Nie, wzięliśmy postać, którą przerabiamy na swoją modłę, bo jest nam taka potrzebna do fabuły, żeby opowiedzieć coś ciekawego, coś nowego, nie?
Tak.
To jest najlepszy sposób adaptacji. To nie jest nasz żywca, to nie jest, żeby wrzucić jak najwięcej, tylko wszystko jest podporządkowane historii, nie? Tu jest wszystko skupione na tym.
I obaj mówimy to jako super fani Moon Knight. Ja przeczytałem wszystkie serie Moon Knighta, jakie kiedykolwiek wyszły i wszystkie z bananem na gębie.
Tak. Ale wiesz, to też jest takie bardzo symptomatyczne do tej postaci, że co
ale ona się cały czas zmieniała.
Tak, że ona się może zmieniać. Ona jest tak bardzo fluid, ona jest tak bardzo płynna, no, tak. Że mało jest takich postaci w Marvelu, nie? Które wiesz, mogą tak działać.
Plus, co mnie bardzo jara na kolejne odcinki, wiemy, że kontaktowali się ze specjalistami, żeby odpowiednio pokazać chorobę psychiczną. Nie będą od tego uciekać, to nie będą, to nie będzie specjalne moce, które Bóg Egiptu dał i dzięki temu mamy różne persony czy coś takiego. Mark Spector jest chory psychicznie i z tego, że nie będą od tego uciekać, mało tego, widzimy w obsadzie rodziców Spectora. Czyli będziemy może mieli flashbacki, tak jak były w komiksach. Pamiętasz, jak jego rodzice chodzili z nim do psychiatry i było, że okej, kim jest Steven i Jake? Jake jest stosunkowo nowy, Steven czasami jest, ubywają parę tygodni, kiedy jest wszystko w porządku, a potem nagle jest Steven, potem nagle coś tam. I to w komiksach było super, jak rodzice sami nie radzili sobie z tym, że chłopak w bardzo młodym wieku ma bardzo poważną chorobę psychiczną.
Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, to w ogóle jest
i, tu, super... I z tego, co rozumiem, nie będą od tego uciekać, co jest dla mnie jeszcze... jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej, bo to było zawsze fantastyczne w komiksach, kiedy... Bo wiesz, możesz sobie mówić, że ktoś tam taki jest, ma inną mocę, czy coś takiego, ale kiedy sprowadzisz to do tego poziomu, że to jest super bohater, który ma realną chorobę psychiczną, to wtedy jeszcze bardziej potrafisz... Jest bardziej ludzki wtedy, tak?
Tak, szczególnie, że Mark Spector i Moon Knight i wszystkie jego jaźnie to jest bardzo istotna reprezentacja, nie? I to, jak on do tego podchodzi, nie? Bo wiesz, mamy te komiksy, gdzie on... Zresztą on teraz jest w tym miejscu gdzieś tam, wiesz, pogodził w komiksach, nie? W tym miejscu. I patrzymy na kanon, to w jakiś sposób, wiesz, to unormował,
nie? Skończył, ale z pozostałymi...
Tak, ale wiesz, ale najciekawsze komiksy są w te, gdzie mamy właśnie skupienie się na tym jego problemie, na jego chorobie.
No, Lemira sobie cała z tym radzi.
No właśnie, to jest seria Lemira, chciałem do tego dojść, nie? Gdzie on cały czas dyskutuje z tymi swoimi ludźmi w głowie, nie? Próbują dojść do konsensusu jakiegoś, rozwiązać ten problem, nie? To jest tak potrzebne, nie? Żeby w taki sposób to pokazywać. Wiadomo, że cały czas będzie napierdalał tam jakieś, wiesz, egipskie tak, demony, tak, czy coś takiego, ale na pierwszym miejscu musi to stać, wiesz, przedstawienie tego, to musi wybrzmieć, nie? I wydaje mi się, że tu mogą mieć na to fajne pomysły.
I u Lemira ten moment, kiedy właśnie... No... Dwie najważniejsze, bo jest Jake, ale umówmy się, dwie najważniejsze osobowości to był zawsze Mark i Steven. Dlatego, że Steven był pierwszy. Bo Steven powstał z potrzeby przyjaciela, z potrzeby bliskości, z potrzeby relacji. I ta scena, w której on... O kurde, do dziś pamiętam łzy w oczach, jak on przytula Stevena i mu mówi, że potrzebuje odzyskać kontrolę nad swoim życiem i że zdaje sobie sprawę, że jest chory i że to zawsze będzie. I Steven mu mówi, jako ten jego twór, który jest stworzony tylko po to, żeby być jego przyjacielem, że chcę, żebyś zrobił dla mnie jedną rzecz w takim razie, co? Spróbuj być szczęśliwy. To jest wszystko. I ten moment, jak, o kurde, to było tak dobre. I jak sobie, jak chociaż promil tego elementu do tego wrzucą, tego... A już widzimy, że ta relacja między Markiem a Stevenem będzie. To ja jestem on board.
To musi być, wiesz co, kurczę, w ogóle jak masz Oscara Isaaca w głównej roli, to daj mu grać trzy postacie, dwie, trzy, nie? Jak rozmawia sam ze sobą, bo to jest super, nie? Wyjście. W ogóle też aktorsko to jest bardzo dobre, bo tak jak mówiliśmy o postaci Ethana Hawke'a, ale to jak on gra, nie? Jak, o, ja lubię Ethana Hawke'a i...
To jest w ogóle takie, wiesz, niesamowite, że Ethan Hawke parę lat temu, Marvel się, to gówno jest... Ethan Hawke dzisiaj, sypiesz kło do butów i idę z kosturem, żeby ważyć ludziom dobro
myszka
i złowo.
Myszka Miki mi kazała, nie? Teraz mówię takie rzeczy.
Ale
nie,
bardzo to jest fantastyczny aktor.
Tak, ale widzę, że tutaj każdy ma jakiś pomysł na siebie. Nie mówię, mamy fajnego reżysera, który ma dobre podejście do swojej kultury i tego, jak chce ją przedstawić. Zresztą w drugim odcinku będziemy mieli reżyserię duetu Benson i Moorhead, którzy są twórcami niszowych horrorów, bardzo dobrych, bardzo kreatywnych. Oni są dużo ciekawsi według mnie niż...
Tutaj.
Tak, ale wiesz, oni są dużo ciekawsi niż był Scott Derrickson przy Doktorze Strange, który też jest bardzo dobrym twórcą horrorów, którego zablokowali, ale tutaj masz... Nie masz tego, wiesz, tego statusu Doktora Strange'a. Masz mniejszy budżet, masz bohatera, na którym nie trzeba budować całego uniwersum. Na pewno sobie będziesz mógł na więcej pozwolić, nie? A oni są mega kreatywni. Mamy dwóch gości, którzy się super uzupełniają. I ja czekam, jak to będzie wyglądało, bo w ogóle mamy tak jak z Hawkeye'em. Wiesz, że tam też było przenikanie się reżyserów, nie? Że najpierw mieliśmy pilot, robił ktoś inny, później ktoś inny, później ktoś inny i do finału się zmieniali, nie?
Tak.
I tutaj mamy dokładnie to samo, nie? Później będą Benson, Moorhead, później Diab wraca, znowu mamy Bensona, Moorheada i dwa ostatnie odcinki znowu robi Diab, nie? I to jest super.
No, ja to tylko chcę dodać i tutaj jeszcze bardziej mnie jara, że oczywiście jeden ze scenarzystów, tak, Moon Knighta, który jak dobrze widzę, zrobi odcinek trzeci i czwarty, znaczy napisał, bo reżyseria to jeszcze inna kwestia, więc trzymam kciuki, że będą to najlepsze odcinki w tym serialu, czyli właśnie Sabir Pirzada, który, jak wiemy, będzie odpowiadał za nowe. Więc ja tylko trzymam kciuki, że te dwa odcinki to będą, to będzie w ogóle najlepsze, co będzie, bo wtedy będę jeszcze spokojniejszy. Ale powiedzmy, że start jest na tyle dobry, że mam nadzieję, że to się nie posypie.
Kurczę, pilota napisał scenarzysta, którego ja bardzo lubię, który jest odpowiedzialny za... To nie, za tego nie lubię, za Fantastyczną Czwórkę Josha Tranka, którą mu zepsuli, bo wiadomo,
tylko,
co tam
tylko
się
tak
działo,
jak mówimy, o Fantastycznej Czwórki Josha Tranka jest takie coś, że jakby nie można ocenić tego
tak,
filmu.
Tak, 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 więc nie, to na bok, to jest nieistotne, on jest też twórcą amerykańskiej wersji Dead Note'a Adama Wingarda.
Ja
jestem może jedynym fanem w Polsce, ale ja uwielbiam to, jak tam jest scenariusz napisany, jak jest podejście do materiału źródłowego, jakie jest zmienienie go i przedstawienie w nowy sposób. I ja dokładnie to samo widzę w tym Moon Knight'cie, nie? To są rzeczy, które znam, ale podane w taki sposób, że nie wiem, czego się spodziewać, nie? Że cały czas dostaję coś nowego i to jest super, nie? Ja nie lubię, jak mi się powtarza tą samą historię dokładnie tak, w ten sam sposób.
Nie znoszę tego.
Już to znam, nie? I nie chcę, żeby mi ktoś, wiesz, pokaz slajdów po prostu z czegoś, co już znam, nie? I tylko w innej troszkę wersji, że o, to się rusza teraz, super. Nie, ja chcę, żeby to było kreatywne, nie? A ten odcinek jest kreatywny i tego chciałem pod tym Moon Knight'cie i to dostałem, nie? To nie jest idealne, mówię, tutaj te efekty czasami ten, mają problemy, nie? Mówię, troszkę ta postać Stevena jeszcze i do końca nie czuję, nie? W taki sposób, że była pełnoprawną postacią. Ale wiem, że to ona musi działać w relacji do Marka, nie? Musi się rozwijać w ten sposób.
No fakt, że to Mark jest tym prawdziwym, a nie Steven, a zaczęli od Stevena pokazywać, to już jest dużo.
Tak, tak, tak. No. Nie, bardzo fajnie serial się zapowiada, no.
Zaczyna się super. I to super, byłem,
że to przygotowany, wiesz, byłem przygotowany, że a jednak wyjdzie gówno i a Marvel, a zjebali.
To super, że to Moon Knight, bo mówię, parę lat temu przecież nikt z nas by się nie spodziewał, że z kogo jak kogo, ale zrobią Moon Knighta. Nikt nie wiedział, kim jest Moon Knight. Jak w Guardians of the Galaxy nikt nie wiedział, kim są Guardiansi, nikt nie miał pojęcia, kim jest Moon Knight. Potem nagle Kevin Feige wyszedł, ogłosił, robimy Moon Knighta, takie, o kurde, robią Moon Knighta. I fakt, potem, o kurde, Oscar Isaac. O Ethan Hawke, okej, okay, co tu się dzieje? I fakt, że pierwszy odcinek daje naprawdę mocny start, mnie tak cieszy, bo tak lubię postać Moon Knighta z komiksów, że...
No i super, że to jest w tym trybie też tych, że jest mało odcinków na sezon, że to będzie zwarte, że to będzie, wiesz, nie będzie tej waty wtykanej.
Ja też to lubię. Dla mnie seriale ostatnio się dłużej przekonuje, że właśnie ten 8 odcinków to powinien być ten już klamra.
Tak,
6-8.
Wiesz, ja jestem w ogóle wielkim fanem tych brytyjskich, gdzie masz 3 odcinki w 1,5 godziny i tak, to jest taka dawka, którą lubię. Ale nie, ale 6 jest idealnie, nie? Bo jak sobie teraz pomyślę, że jak kiedyś oglądałem te seriale CW, które mają po 20, wiesz, 1, też. 22, 24.
Przecież tam zawsze było tyle waty naładowanej. No. Masz najdłuższy ostatnio serial, jaki... chociaż czekaj, muszę zobaczyć, ile miał Cobra Kai. Bo...
Cobra Kai miał 10, 8?
Season 4 epizod.
Miał mniej.
Ale 10. To jeszcze jest, powiedzmy, akceptowalne przy czym już te Netflixowe, które zahaczały o 12-13, już miały watę. Było czuć watę. Wiesz, mieliśmy ostatnio Arcane, które było podzielone na 3 epizody po 3. To prawie to, co o czym mówisz. To prawie brytyjskie odcinki, prawda? Ale też się skłaniam do tych takim 8-10 to już jest ta górka. To już jest ten moment, w którym naprawdę już zaczniesz jechać, wychodzić ponad 10 i już prawie zawsze będą filery. Już prawie zawsze będzie dłużyzna.
Super, jak wiesz, jak ktoś ma naprawdę pomysł na te 13 odcinków, nie? I wtedy nie musi, wiesz, po prostu wypełniać
tej ramówki.
To jest
bardzo, bardzo rzadko.
To jest bardzo rzadkie. Nie
mówię, że to jest niemożliwe, więc jak ktoś mówi, ale przecież w tym od serialu było tyle epizodów i wszystkie były super, nie było filera. Tak, to jest możliwe i to miało miejsce, ale na tle ile seriali miało filler epizody powyżej 10 odcinków, nawet czasami do 10 niektóre potrafiły mieć, no to jest kompletna
różnica.
Kurczę,
to była rzecz, na którą najbardziej narzekaliśmy przy okazji tych Netflixowych rzeczy.
Tak, że tam musieli robić te 12-13 i to tak się czasem rozwlekało. Tak, ja mówię, Daredevila kocham, ale nawet tam było czuć, jak to było ładowane. Więc 6 odcinków, nie wiem, Peacemaker miał 8, to są dla mnie idealne
sezony. A najlepiej, żeby nie było po prostu, wiesz, ustalone z góry, ile
tylko
to musi
robisz
mieć,
tyle, tylko ile potrzebujesz.
Ile fabuły, wiesz, wciśniesz tej, której chcesz do tych seriali, tyle będzie miał odcinków. Chcesz to zrobić 2 odcinki, niech ten Moon Knight ma 2 odcinki, nie?
Chcesz zrobić 8,
15, będzie 15, no.
No, więc tak, jestem fanem właśnie tego, że na razie na Disney Plus wydaje się, że nie ma tej chyba nauczyliście się po tym, co Netflix tak. robił, bo na razie każdy serial ma, nie każdy, bo Hawkeye miał też 6 odcinków, ale były, nie wiem, What If miał 8, 9, nie pamiętam, coś takiego.
No jakoś chyba 9.
Więc na ile te...
What If miało za dużo po prostu if, odcinków.
No ale to wiesz, no, za dużo lub za mało, nie wiesz jak to uznać, to było kiepskie. No, chodzi o to, że Disney Plus na razie pozwala ewidentnie różne długości tych sezonów i to jest super. No dobra, więc obaj jesteśmy on board, obaj będziemy...
A ciekawostkę ci powiem, bo sobie przypomniałem kiedyś, jak kiedyś pamiętasz, był taki serial Blade, który był...
Tak.
Z jakimś raperem, nie?
Na początku lat 2000 po na fali Blade, filmów.
Po trzecim filmie, którego nie było, nie? I wtedy pamiętam, że jakiś raper grał tego głównego bohatera i pamiętam, że ten serial był taki, że go naprawdę lubiłem i się interesowałem, bo tam były jakieś doby wampirze, ale to jest nieważne. No. Tam miał się pojawić w drugim sezonie Moon Knight, ale nie zrobili drugiego sezonu nigdy, no.
Właśnie, nie powiedzieliśmy o tym. Moon Knight jest znikąd, Moon Knight był teasowany. Moon Knight w Kapitanie Ameryce Winter Soldier. Wszyscy pamiętamy. Jakich ludzi? Takich jak Bruce Banner, Stephen Strange, ten najemnik z Kairu.
Ilu masz w MCU najemników powiązanych z Kairem, nie?
Ciekawe, nie?
No. Więc to wszystko Bushman. Tam było, to wszystko tam było. Ej, jak właśnie jak mówimy o tych cameosach, które mają być, to jak myślisz, będzie ten Blade w jakiś sposób w tym sezonie? Nie, ja też myślę, że nie. Nie zepsują tego. Nie będą mówić, żeby tam wciskali na siłę, żeby po napisach wszedł i... Panie Moon Knight, tutaj jest większy świat. Jesteś teraz synem nocy.
Jestem absolutnie przekonany, że w którymś momencie będą mocne nawiązania do MCU. To jest nieuniknione. Jestem właściwie pewien. Ale to może być na zasadzie... Ktoś może wspomnieć znowu o Blipie. Myślę, że coś takiego się pojawi. Ale fakt, że w pierwszym odcinku nawet o Blipie nie wspomnieli. To jest super. To jest kurde mega.
Ja, wiesz co, jakby to był film w tym momencie, by robili Moon Knighta i miałby się pojawić w okolicy Doktora Strange'a, to by się okazało, że te jego jaźnie tak naprawdę są z innych uniwersów, ma połączenie z innymi Moon Knightami i coś w tym stylu na 100%.
Ale obok nich byłyby inne. W każdym razie na pewno będą nawiązania do MCU. Ja nie mam nic przeciwko temu, że będą. Cieszy mnie to, że nie na tym nie stawiają ani promocji, ani ewidentnie pierwszego odcinka na tym. No. Więc trzymam kciuki, że Luke Skywalker. Tu się nie pojawi.
Tak, ale to będą takie flavorowe rzeczy, które po prostu mają ci pokazać, że to jest jednak ten sam świat. Nie? Tak. Tutaj, nie bójcie się, tutaj Iron Man nie wróci w tym projekcie.
Tak. No wiesz, miałeś bogów, masz jednych, drugich. Byli Asgard. Może wspomną, że Asgard jest na Ziemi. W sensie, myślę, że coś się pojawi, ale nie sądzę, żeby to było takie, że wpada Blade i załatwia sprawę.
Ciekawe, jak kiedyś pójdą, wiesz, te, jak już mają tyle tych panteonów, nie? Czy zrobią jakąś wojnę, bo...
No jeszcze
mają
za chwilę Russell Crowe jako Zeus spadnie, któremu pewnie Christian Bale zetnie łeb na początku filmu, ale będzie. No, więc jesteśmy właśnie już, że tak powiem, hooked, już chcemy dalej, więc jak tylko wyjdzie drugi odcinek, to możecie się spodziewać, że będziemy omawiać je kolejno, tak jak obiecywaliśmy. To przyjemnie wrócić do omawiania... Powiem tak, na koniec serialu, który chcę śledzić z tygodnia na tydzień, a nie jak było w przypadku Hawkeye'a, a nie jak było w przypadku Book of Boba Fett w pewnym momencie. Miałem poczucie, że oglądam to już z musu, bo zacząłem, to już trzeba omawiać co odcinek, to już trzeba skończyć. Naprawdę jest to odświeżające, kiedy możemy wrócić do tych Marvelowych seriali i stwierdzić, chcę to omawiać, bo mi się podoba, bo jestem zajarany. To jest...
A w ogóle też jeszcze dodam, że... Te recenzenckie rzeczy, które dostali dziennikarze amerykańscy,
są to
dwa odcinki.
Cztery.
Ale nie, na początku były recenzje tam z dwóch, później tak się okazało, że oni tam jeszcze pisali do czterech, nie? Ale właśnie ten drugi podobno jest dużo lepszy i dużo ma mocniej dokręconą śrubę.
Tak, słyszałem.
Jestem ciekaw.
A czwarty jest podobno uber bonkers, więc jestem ciekawy, czy w przypadku czwartego to będzie tak, że po prostu, że tam on się skończy jakimś nagle... Właśnie wejściem Mistera Knighta i nagle jest nas więcej, czy coś w tym rodzaju, ale jeszcze James Gunn nie bez powodu zachował ósmy odcinek dla siebie. Myślę, że tu piąty i szósty też nie bez powodu jest zachowany. No dobra, więc tak jak mówię, widzimy się w kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się.